Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do Wielkanocy ma zakończyć się pierwsza faza wizytacji apostolskiej Kościoła w Irlandii.
Biskupi Europy i Afryki obradują nad wymianą informacją duszpasterzy.
Sudańscy biskupi apelują o udział w niepodległościowym referendum.
12 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Głównym wydarzeniem dnia w Watykanie była narada szefów dykasterii Kurii Rzymskiej. Spotkaniu przewodniczył Benedykt XVI. Wśród uczestników znalazł się po raz pierwszy arcybiskup Rino Fisichella, który stoi na czele nowej dykasterii, jaką jest Papieska Rada do Spraw Nowej Ewangelizacji.
Szczegółowy plan wizytacji apostolskiej w Irlandii ogłosiła dziś Stolica Apostolska. Benedykt XVI poinformował o niej w liście do katolików Zielonej Wyspy z 19 marca tego roku. Wizytacja ma pomóc w uzdrowieniu i odnowie tamtejszego kościoła i ma zdecydowanie charakter duszpasterski. Przeprowadzający ją wizytatorzy skupią się na dwóch zasadniczych tematach.
Po pierwsze, zweryfikują efektywność procedur i praktyk mających ochronić dzieci i młodzież przed ewentualnymi nadużyciami w instytucjach kościelnych. Wizytatorzy zbadają też formy towarzyszenia ofiarom nadużyć. Zadaniem watykańskich wysłanników nie będzie jednak badanie poszczególnych przypadków nadużyć czy osądzanie wydarzeń z przeszłości. Mają oni bowiem ocenić aktualną sytuację kościelną oraz decydować, czy przy ewentualnych zmianach konieczna będzie pomoc instytucji watykańskich.
W irlandzkich diecezjach przewidziane są nabożeństwa pokutne z udziałem wizytatorów. Watykański komunikat określa też sposoby komunikowania się z nimi. Korespondencja do poszczególnych wizytatorów ma być adresowana do nuncjatury apostolskiej w Dublinie. Będzie też możliwość spotkań indywidualnych czy z całymi rodzinami.
Drugim obszarem objętym wizytacją są irlandzkie seminaria duchowne oraz instytucje zakonne prowadzące duszpasterstwo młodzieżowe. Wizytatorzy spotkają się z odpowiedzialnymi za formację oraz seminarzystami. Będą to rozmowy indywidualne, które mają na celu ocenienie wszystkich aspektów formacji kapłańskiej.
Watykański dokument omawiający szczegóły wizytacji irlandzkiego kościoła określa jej ramy czasowe. Pierwsza faza wizytacji ma zakończyć się przed Wielkanocą przyszłego roku. Do tego czasu wizytatorzy nie będą udzielać żadnych wywiadów prasowych. Komunikat watykański na temat kolejnych kroków zaproponowanych przez wizytatorów, a uzgodnionych z watykańskimi dykasteriami i sekretariatem stanu, spodziewany jest pod koniec pierwszej fazy wizytacji. Wtedy też podjęta będzie decyzja o konkretnych sposobach odnowy duchowej irlandzkiego kościoła.
Szczególne oddanie kardynała Eugenio de Araujo Salesa na rzecz powierzonych mu ludzi i wielu pokoleń kapłanów podkreślił Benedykt XVI w liście z okazji 90. urodzin emerytowanego arcybiskupa Rio de Janeiro. Papież przypomniał, że wciąż jest on ważnym punktem odniesienia dla brazylijskiego kościoła. W tych dniach w całej Brazylii dziękowano za życie jubilata. Archidiecezją Rio de Janeiro kierował on przez 30 lat. Mianowany przez Pawła VI kardynałem przed 41 laty ma obecnie najdłuższy staż w kolegium kardynalskim spośród wszystkich jego członków, choć nie jest najstarszy wiekiem.
Kardynał Sales nie tylko w przemówieniach występował w obronie biednych. W praktyce każdego dnia spieszył z pomocą potrzebującym, pomagał im w doskonaleniu zawodowym, bronił więźniów politycznych, pomagając im materialnie i stając się ich głosem. Od samego początku kampanii braterstwa jubilat był zaangażowanym przewodnikiem i przyczyniał się do jej znaczenia społeczno-duszpasterskiego w kościele tego kraju. W archidiecezji Rio de Janeiro odnowił seminarium duchowne świętego Józefa, budził powołania kapłańskie i obdarzał szczególną troską księży. Podczas 30-letniej posługi wyświęcił w Rio 215 kapłanów. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu mówcy podkreślali wysokie wartości moralne kardynała Salesa. Senator Francisco Dornelles zaznaczył, że kardynał Eugenio jest jedną z silnych osobowości istniejących w kościele katolickim, zaznaczających współczesną historię kraju. Sam kardynał Eugenio Sales, proszony o scharakteryzowanie swojej posługi pasterskiej w Rio de Janeiro, odpowiedział z pokorą: byłem jedynie narzędziem Boga. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski Chrystusowiec.
Okazją do przypomnienia roli prawa kanonicznego w misji kościoła stało się wręczenie dziekanowi Trybunału Roty Rzymskiej studiów ofiarowanych mu w 75. rocznicę urodzin. Czterotomowe dzieło zbiorowe zawiera opracowania z zakresu prawa kanonicznego małżeńskiego i procesowego.
Autorzy pragnęli wyrazić biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi uznanie dla jego pracy sędziego w papieskim trybunale oraz uczonego i wykładowcy, powiedział kardynał Tarcisio Bertone podczas prezentacji tomów opublikowanych przez Wydawnictwo Watykańskie. Dzieło zredagowali ojciec Janusz Kowal z Uniwersytetu Gregoriańskiego i ksiądz Joaquin Liobel z Uniwersytetu Świętego Krzyża. Biskup Stankiewicz jest profesorem obu tych rzymskich uczelni. Watykański sekretarz stanu, który sam przez wiele lat wykładał prawo kanoniczne, zwrócił uwagę, że kościelne normy prawne dotyczące małżeństwa są skuteczne tylko wówczas, gdy opierają się na zdrowej teologii. Podkreślił praktyczną konieczność, by doktrynie i normom kanonicznym towarzyszyło skuteczne, inteligentne działanie duszpasterskie.
Biskup Stankiewicz to jeden z czterech Polaków kierujących watykańskimi dykasteriami. Od 2004 roku jest dziekanem Roty Rzymskiej, a dwa lata później otrzymał sakrę biskupią. Ponad miesiąc temu ukończył 75. rok życia i zgodnie z zasadami regulującymi funkcjonowanie Kurii Rzymskiej powinien przejść na emeryturę. Papież przedłużył mu jednak na czas nieograniczony kierowanie pracą tego trybunału, który jest dla Kościoła wyższą instancją odwoławczą.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Pakistańscy chrześcijanie apelują o światową mobilizację w obronie 45-letniej Asi Bibi. Ta matka pięciorga dzieci została skazana na śmierć za rzekome bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Oskarżenie wniosły jej koleżanki z pracy, które wcześniej próbowały nakłonić ją do przejścia na islam. Kobieta opowiedziała im wówczas o Jezusie i jego śmierci na krzyżu, pytając jednocześnie, co dla nich uczynił Mahomet. To wywołało furię muzułmanek, które najpierw pobiły Bibi i jej trzy córki, a następnie podżegane przez lokalnego imama złożyły doniesienie na policję. Sąd w Nynkana skazał ją na najwyższy wymiar kary. Tym samym Asia Bibi jest pierwszą kobietą skazaną na śmierć w Pakistanie za bluźnierstwo. Tamtejsze władze kościelne zwróciły się m.in. do Ojca Świętego, by wystąpił w jej obronie.
Organizacje praw człowieka przypominają, że tak zwana ustawa o bluźnierstwie przyczynia się do wzrostu fanatyzmu religijnego i do załatwiania przy jej pomocy prywatnych porachunków. Organizacja Human Rights Watch kolejny raz wezwała do jej zniesienia, wskazując, że nie tyle chroni ona muzułmanów, co dyskryminuje wyznawców innych religii. Obserwatorzy przypominają, że ustawa powinna być zniesiona także dlatego, iż pakistańscy muzułmanie nie respektują wyroków uniewinniających i sami wymierzają sprawiedliwość. Tak stało się w lipcu, gdy Trybunał Faisalabadzie uniewinnił dwóch braci od zarzutu obrazy Mahometa. Gdy wychodzili na wolność, na schodach sądu dosięgła ich seria z broni maszynowej. Także Mansur Masih, uwolniony od zarzutu bluźnierstwa, został zamordowany, gdy opuszczał sąd w Lahaurze. Co więcej, wówczas fundamentaliści zamordowali także jednego z sędziów, Arifa Iqbala Bhatiego, który przyczynił się do jego uniewinnienia.
Nowa sytuacja misji Ad Gentes, wymiana duszpasterzy i formacja. Tak brzmi tytuł trwającego w Abidżanie seminarium zorganizowanego przez biskupów afrykańskich i europejskich. Obrady w Wybrzeżu Kości Słoniowej potrwają do niedzieli. Bierze w nich udział około 40 przedstawicieli episkopatów Europy i Afryki, a także Kurii Rzymskiej oraz Organizacji Pomocy Międzynarodowej. Wśród tematów jest formacja duszpasterska i seminaryjna w Afryce i w Europie.
Wiele miejsca poświęcono obecności afrykańskich księży na naszym kontynencie. Przybywają tu oni jako studenci, jako duszpasterze emigrantów z Czarnego Lądu, a także jako misjonarze. Coraz bardziej zlaicyzowane kraje europejskie stają się bowiem terenem misji, prowadzonej również przez misjonarzy pochodzących z krajów uważanych do niedawna wyłącznie za misyjne. Oczywiście Afryka nadal potrzebuje misjonarzy z Europy. To kolejny temat seminarium w Abidżanie. Wreszcie ostatnim z nich jest współpraca między kościołami lokalnymi obu kontynentów.
Seminarium o wymianie i formacji duszpasterzy zorganizowały wspólnie Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru oraz Rada Konferencji Biskupich Europy. Europa w wielu miejscach traci siłę swej wiary, która niegdyś zaniosła tysiące misjonarzy na cały świat, powiedział w Abidżanie wiceprzewodniczący Rady Episkopatów naszego kontynentu, kardynał Josip Bozanić z Zagrzebia w Chorwacji. Pukamy zatem do drzwi najbardziej żywych diecezji Afryki, by prosić o pomoc. Natomiast wiceprzewodniczący Sympozjum Episkopatów Czarnego Lądu, kardynał Theodore Adrien Sarr z Dakaru w Senegalu, podkreślił obowiązującą wszystkich chrześcijan misyjność. Jej poczucie winny rozwijać również młode kościoła afrykańskie. Wspólne seminaria biskupów Afryki i Europy odbywają się już od 6 lat, na przemian raz na jednym, a raz na drugim kontynencie.
Sudańscy biskupi nie wskazali, za jaką opcją opowiedzieć się w referendum niepodległościowym. Wezwali jednak do odpowiedzialnego udziału w tym wydarzeniu, od którego, jak stwierdzili, zależy los przyszłych pokoleń. Kwestia styczniowego referendum i utrzymania pokoju znalazła się w centrum obrad Episkopatu Sudanu. O wadze tego spotkania świadczy fakt, iż uczestniczą w nim przedstawiciele Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru oraz Stowarzyszenia Konferencji Biskupich w Afryce Wschodniej. Wezwali oni Sudańczyków, by nie ustawali w wysiłkach na rzecz zachowania pokoju, mówi uczestniczący w obradach biskup południowo-sudańskiej diecezji Rumbek Cesare Mazzolari.
Sytuacja nieustannie się zmienia. Podczas lipcowego spotkania episkopatu mówiliśmy: po referendum Sudan nie będzie już taki sam. Obecnie dodajemy, także Kościół po referendum nie będzie już takim samym Kościołem. Najbardziej martwi nas los wiernych. Pojawia się pytanie, jaka będzie sytuacja Kościoła na muzułmańskiej północy. Obecnie jesteśmy świadkami eksodusu chrześcijan. Ludzie wracają na rodzinne ziemie na południu. Nie jest to łatwe. Sprzeciwiają się temu i utrudniają to władze w Chartumie. Nie pozwalają chrześcijanom na sprzedaż ich dóbr, na sprzedaż ziemi. A co za tym idzie? Nie dają możliwości zdobycia niezbędnych środków, pozwalających na przeniesienie rodziny na południe.
Niepodległościowe referendum w Sudanie odbędzie się 9 stycznia. Zadecyduje ono, czy dojdzie do podziału kraju na Sudan Północny, zamieszkany głównie przez muzułmanów, i Sudan Południowy, w którym większość stanowią chrześcijanie.
Boliwijski episkopat przestrzega przed ograniczaniem demokracji w tym kraju. Biskupi zarzucają prezydentowi Evo Moralesowi, że wyłącza opozycję i całe kategorie społeczne z życia publicznego. Z niepokojem śledzą też projekt reformy systemu edukacyjnego. Kościół obawia się, że lewaccy reformatorzy wykorzystają szkolnictwo do ideologicznej indoktrynacji dzieci i młodzieży, zapominając, że podstawowa odpowiedzialność za wychowanie spoczywa na rodzicach, a państwo ma tu jedynie rolę służebną.
Zastrzeżenia biskupów względem władz przedstawił wczoraj na rozpoczęcie obrad episkopatu jego wiceprzewodniczący biskup Jesus Perez. Podważył on też rzekome osiągnięcia rządów Moralesa. Jak zaznaczył, ubogim żyje się dzisiaj tak samo źle jak dawniej, a może jeszcze gorzej. Największy postęp odnotowuje się natomiast w dziedzinie produkcji kokainy. Dzięki temu Boliwia jest już 3. producentem tego narkotyku na świecie. W związku z tym wzrastają też wpływy przestępczości zorganizowanej na życie kraju, ostrzegł biskup Perez.
Kościół w Dominikanie skrytykował pomysł modyfikacji konstytucji dla umożliwienia reelekcji obecnego prezydenta. Leonel Fernandez już po raz 3 pełni tę funkcję z ramienia Liberalnej Partii Wyzwolenia Dominikany. Obecnie formacja ta wygrała wybory parlamentarne i szykuje się do umocnienia swej pozycji także na stanowisku głowy państwa, którą Dominikańczycy wybierać będą za 2 lata. Tamtejsi biskupi katolicy otwarcie skrytykowali te pomysły, uznając je za próbę zmonopolizowania władzy w kraju. Niektórzy z nich wprost sugerują, że chodzi także o możliwość nieuczciwego bogacenia się polityków kosztem zwykłych obywateli.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.